Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Że Wam w szkole nie powiedzieli o Janie Kochanowskim, no to stwierdzić nie można. Natomiast na bank nie powiedzieli Wam o bardzo wielu ciekawych aspektach, zarówno jeśli chodzi o jego biografię, jak i twórczość. Niektóre utwory Jana Kochanowskiego są tak nabite erotyką, że nawet dziś niejednego i niejedną są w stanie zawstydzić. Poza tym w pewnym momencie Kochanowski wziął się też za komentowanie polityki, co nigdy artystom na dobre nie wychodzi. Ale to nadal nic, bo niewykluczone, że cała ta Urszulka, którą wszyscy znamy z trenów Kochanowskiego, nie istniała. Kim tak na serio był jeden z naszych najważniejszych wieszczy i czy można go nazwać renesansowym disco-polowcem? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Teoretycznie nasz dzisiejszy bohater urodził się w Sycynie pod Zwoleniem, albo jak kto woli pod Radomiem w 1530 roku, ale to jest data jedynie hipotetyczna, ponieważ dokładnej nie zanotowano. A to dlatego, że to było przed Soborem Trydenckim, więc nie było wtedy jeszcze obowiązku odnotowywania takich rzeczy w parafialnych metrykach. A rodzice Jana też tego najwyraźniej nie zanotowali, ponieważ mieli inne rzeczy na głowie, jak choćby płodzenie potomstwa. To szło im świetnie. Jan miał 12 rodzeństwa. Dzisiaj z programów socjalnych rodzina mogłaby nałapać sporo hajsu, który i tak potem zjadłaby inflacja. W każdym razie wtedy takich hojnych programów nie było, ale dla Kochanowskich nie miało to aż takiego znaczenia, ponieważ była to względnie zamożna szlachta, więc długo starczało na wszystko, czego było potrzeba, w tym na edukację Jana, która miała się okazać naprawdę długa. Jan został wiecznym studentem. Co studiował? Początkowo nie wiadomo, a potem co chciał. Już tłumaczę. Najpierw trochę czasu spędził na Akademii Krakowskiej, gdzie nie wiadomo co studiował, a później bujał się między uniwersytetami w Królewcu i Padwie, gdzie obrał sobie tak zwany wolny tok nauki, czyli chodził na te zajęcia, które go akurat interesowały. Najwyraźniej interesowało go całkiem sporo, ponieważ na studiach spędził 15 lat. Z iloma dyplomami z nich wyszedł? Z żadnym. Nigdy nie zdobył formalnego wykształcenia akademickiego. Zapewne wcale mu to nie przeszkadzało, podobnie jak jego następcom z Adamem Mickiewiczem i Henrykiem Sienkiewiczem na czele. Wybitne osobowości trudno bowiem wtłoczyć w nurt zinstytucjonalizowanej edukacji. Czy Jan mógłby studiować jeszcze kolejne 5 lat? Pewnie tak, tylko w pewnym momencie zaczęły się kończyć pieniądze na takie wojaże, a to dlatego, że rodzicom dzieciaki podorastały, zaczęły iść na swoje i do tej pory całkiem niezły majątek trzeba było podzielić na kilkanaście części. Jan oczywiście swoją część też dostał, ale nie uśmiechała mu się perspektywa siedzenia na małym skrawku ziemi i ledwo wiązania końca z końcem. Za dużo już się wielkiego świata naoglądał, żeby teraz biednym być. Na szczęście miał talent. Talent poetycki. Od pewnego czasu pisywał różne utwory, w tym fraszki, które zaczęły robić furorę wśród szlachty. Jego nazwisko zaczęło się robić coraz popularniejsze, ale hola hola. Przecież z poezji nie da się żyć jak gwiazda, prawda? W większości przypadków racja, jednak Jan Kochanowski miał gigantyczne szczęście, że przyszło mu żyć w epoce renesansu, czyli w czasach, kiedy wśród bogaczy ekstremalnie popularny był mecenat, czyli sponsorowanie artystów, w tym poetów, bo posiadanie nadwornego składacza rymów, no to był nie lada szpan. Jako że jego utwory dość szybko zrobiły się dosyć popularne, to nie miał większych problemów z łapaniem okazjonalnych zleceń od grubych ryb, jeśli chodzi o polską magnaterię, takich jak familia Firlejów czy Radziwiłłów. Na ich zlecenie, a powiedzmy sobie wprost, najczęściej na ich cześć, pisywał elegie, czyli takie smutnawe, refleksyjne wiersze, ale również i fraszki, o których nieraz sobie dziś jeszcze wspomnimy. Zarabiał nieźle, ale wiedział, że bycie freelancerem to jednak takie trochę ryzyko, więc zaczął rozglądać się za stałym patronem i znalazł go w kościele.
Konkretnie w kościele krakowskim.
Otóż to zarządzał nim biskup Filip Padniewski, który zresztą sponsorował całą już grupkę artystów, których uznał za wartych wspierania. Oferował on nie tylko stały etat, ale również możliwość awansu, ponieważ no jak na biskupa krakowskiego przystało, chłop miał potężne koneksje, dzięki którym Jan Kochanowski złapał kolejną fuchę. Został królewskim sekretarzem. Pisywał na zlecenie, a żeby do łba mu nie strzeliło napisać czegoś złego o swoich pracodawcach, to otrzymał dochody z niemałych dóbr kościelnych. To były naprawdę niezłe pieniądze, tak. Już wtedy ludzie u władzy chcieli mieć celebrytów po swojej stronie. No dobra, a ile konkretnie Kochanowski kosił z tych kościelnych terenów? Przez kilkanaście lat bycia nieświęconym proboszczem zarobił tam tyle, że mógł w 1572 roku bez problemu pożyczyć bratu w przeliczeniu na dzisiejsze jakieś 125 tysięcy euro, a 3 lata później kupić sobie część wsi w pobliżu ukochanego Czarnolasu za, w przeliczeniu znowu na dzisiejsze, około 1 000 000 euro. A swoją drogą od tego Czarnolasu, w którym mieszkał, zaczęto go nazywać Janem z Łomży. Nie no, wiadomo, że z Czarnolasu. Tam właśnie napisał też swoje największe hity, najpopularniejsze utwory, w tym Treny po stracie ukochanej córki. Chyba, że ta nigdy nie istniała. Tak, jest taka teoria, że cała ta Urszulka, najsłynniejsze dziecko polskiego renesansu, została wymyślona przez Kochanowskiego na literackie potrzeby. Miała być jednym z 7 dzieci Jana i jego żony, urodzić się miała około 1570 roku i umrzeć mając około 2,5 roku, co doprowadzić miało Kochanowskiego do skrajnej rozpaczy, którą to później przelać miał w poetyckie wersy. Przy czym po tym dziecku nie ma śladu w metrykach parafialnych. Ktoś powie, a dobra, po Kochanowskim też nie ma, a żył. Okej, tylko że to już było po Soborze Trydenckim i był obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji. Ale to oczywiście nie koniec. Bo nie udało się również odnaleźć jej szczątków, które miałyby znajdować się na cmentarzu w Świeciechowie, gdzie dziewczynka miała umrzeć najpewniej na tyfus, który zbierał wtedy tęgie żniwo. Co prawda, pośród licznych dziecięcych szczątków na tym cmentarzu udało się jakiś czas temu odnaleźć pozostałości małej dziewczynki, na których nawet zachowały się korale, ale ogromną ekscytację fanów Kochanowskiego tym znaleziskiem szybko popsuli archeolodzy, którzy stwierdzili, że no nie ma szans, to dziecko musiało być starsze niż 2,5 roku. Chociaż kto wie, może Urszulka była wybitnie rozwinięta fizycznie, intelektualnie ponoć też, bo jak twierdził Jan Kochanowski, bardzo szybko zaczęła przejawiać wybitny talent poetycki. Przypominam, że mówimy tu o 2,5-rocznym dziecku, więc tutaj raczej pan Jan ostro dał się ponieść fantazji, ale niewykluczone, że poleciał jeszcze mocniej, bo niektórzy literaturoznawcy twierdzą, że Kochanowski zaczął pisać swoje osławione treny około 1570 roku, więc na długo przed śmiercią Urszulki i miał je pisać, wyobrażając sobie jedynie stan psychiczny rodzica po utracie dziecka, a nie miał bazować na swoim doświadczeniu. Czy więc Urszulka nie istniała? Nie ma na to dowodów, ale nie ma też dowodów na to, że istniała. Dobra, dość już teorii i smutnych wierszy. Czas na pewniaki i wiersze na potężnym luzie, bo będzie o flaszkach. Flaszkach, przepraszam najmocniej, ale flaszek sporo swoją drogą pękało na królewskich biesiadach i to niemal codziennie, bo dwór, na którym pracował Jan Kochanowski, lubił się bawić. Nasz dzisiejszy bohater bawić się również lubił, co sam przyznał. Ja inaczej nie piszę, jeno jako żyje, pijane moje rymy, bo i sam rad piję. Te grube melanże opisywał w swoich wierszach, jak choćby w tym o doktorze Hiszpanie. Jan co prawda trochę narzekał, że mu te wszystkie imprezy nieco burzą artystyczny ład, ale jak przychodziło co do czego, to balował z innymi, w tym z młodymi dwórkami. Ciekawe, czy jedna z takich imprez zainspirowała go, żeby napisać fraszkę do dziewki, w której zwraca się do młodej dziewczyny, żeby ta nie oceniała jego łóżkowego potencjału, wyłącznie sugerując się jego wiekiem. Choć u mnie broda siwa, jeszczem niezganiony. Czosnek ma głowę białą, a ogon zielony. Nie uciekaj, Marada, wszak wiesz, im kot starszy, tym, pospolicie mówią, ogon jego twardszy. I dąb, choć mieśćcy przeschnie, choć list na nim płowy, przed się stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy. Tego nie było na polskim, co? Generalnie, gdyby tak oceniać twórczość Jana Kochanowskiego tylko przez pryzmat tych fraszek nabitych erotyzmem i opisami beztroskich imprez, no to można by odnieść wrażenie, że to takie renesansowe disco polo, ale nic z tych rzeczy. Przede wszystkim fakt fraszki, które Jan Kochanowski swoją drogą wprowadził do polskiej literatury, były jego największymi przebojami, ale to nie były głupawe, ułomne wierszyki, gdzie połowa rymów to się cię. Mimo podtekst to były naprawdę świetnie technicznie napisane utwory, ale to oczywiście nie wszystko. Bo Kochanowski tworzył też literaturę innego rodzaju. Treny, elegie, to już wiecie, ale też jak zapodał dramat, to Klękajcie narody, o tym sobie jeszcze dziś wspomnimy. Poza tym tworzył po polsku i po łacinie, zajmował się też przekładami, więc jeżeli już chcemy porównywać Kochanowskiego do jakiegoś muzyka, to był taki genialny jazzman, który ogarniał wiele gatunków na światowym poziomie, ale nie chciał być biedny i doceniany tylko przez wąskie grono, w związku z czym świadomie często szedł w komerchę, bo to dawało mu nie tylko sławę, ale też kolejne zlecenia. Dobrze wiedział, że najpopularniejsze są właśnie jego fraszki, więc czasem używał ich, żeby zwrócić uwagę na różnego rodzaju problemy, również inne niż to, że dziewczyny nie wierzą, że jest jeszcze w stanie mieć erekcję. Na przykład, kiedy urzędnicy w Krakowie podwyższyli opłaty za szalety miejskie, jednocześnie jemu obcięto pensję na dworze, to napisał tak. Szeląg dam od wychodu, nie zjem jeno jaje, drożej sram niźli jadam, złe to obyczaje. Niestety Kochanowski miał coraz częściej wypowiadać się na tematy społeczno-polityczne. Polityczny bełkot Kochanowskiego zaczął się razem z przybyciem do nas nowego króla, Henryka Walezego. Jan był jednym z jego największych fanów, nawet przywitał go specjalnie napisanym na tę okazję wierszem. Czemu? No to tak samo smutne, co i proste. Henryk Walezy zamieszany był w rzeź francuskich protestantów. Był władcą jasno faworyzującym kościół katolicki, któremu Jan Kochanowski zawdzięczał wszystkie swoje kontakty i bogactwa. A kiedy Walezy uciekł, to Jan zaczął agitować za następcą znowu, jak najbardziej prokatolickim. Miał być nim Maksymilian II Habsburg. Jan przyjechał na elekcję i zaczął strasznie pierdzielić, że nie możemy sobie teraz wybrać na tron Anny Jagiellonki, no bo co sobie ludzie za granicą pomyślą? Na pewno pomyślą sobie, że skoro uciekł od nas zagraniczny władca, a teraz sobie wybieramy kogoś spośród swoich, no to musi znaczyć, że u nas jest tak kijowo, że nikt inny u nas rządzić nie chce. A poza tym wybór Anny Jagiellonki spowoduje, że, jak to mniej więcej ujął, każdy szlachcic będzie mógł puszyć się nadzieją zostania królem. Co mu odpowiedziano? Że właściwie to tak, taki mamy ustrój, że jeśli taka będzie wola niebios, a bądźmy szczerzy, głównie szlachty, to faktycznie każdy szlachcic ma szansę zasiąść na tronie i w zasadzie nie ma w tym nic złego. Ale Kochanowski nie dawał za wygraną. Cały czas wymyślał jakieś nowe bzdety, na przykład, że tylko król Habsburg uratuje nasze ziemie przed tureckim zagrożeniem, a jak nie Habsburg, to może chociaż moskiewski książę na naszym tronie zasiądzie. No głupie to było. Przede wszystkim nie było zagrożenia tureckiego wtedy. Nie było realnego zagrożenia turecką inwazją, co najwyżej tatarskimi najazdami, a to zdecydowanie nie to samo. No a ten książę ze wschodu na naszym tronie, no to tu nie ma co gadać. To po prostu było kretyńskie. Wielu szlachciców trochę nie dowierzało w to, co się właśnie odstawia na Sejmie, bo niby taki mądry człowiek ten pan Jan Kochanowski, a takie głupoty pierniczy. Z każdym zdaniem kompromitował się coraz mocniej, udowadniając, jak totalnie nie ma pojęcia o sytuacji. W końcu przestano w ogóle zwracać uwagę na to jego polityczne pierniczenie, natomiast za twórczość ceniono go cały czas, a jednym z jego największych fanów był król, który ostatecznie wygrał elekcję i nie był to Habsburg. Był to Stefan Batory, który bardzo lubił wiersze Kochanowskiego. Tak, ciekawe jakim cudem, jak on słowa po polsku nie rozumiał, a? Czujnie, ale akurat chodzi o te, które Kochanowski napisał po łacinie. W każdym razie Stefan zamiast się na Jana obrażać, że ten ewidentnie wspierał przecież jego politycznego przeciwnika, to nie dość, że najpewniej dał mu stałą dotację, to jeszcze na bank dożywotnio mianował go wojskowym opiekunem Sandomierza na wypadek wojny. Pusty tytuł, za którym nic nie szło? Nic z tych rzeczy, ponieważ dzięki niemu Jan Kochanowski zgarniał całe cło pobierane w mieście, a Sandomierz był wtedy super ważnym miejscem, jeśli chodzi o nasz handel. A to oczywiście nie koniec. Bo król Stefan wprowadził, jak nie pierwszy, to jeden z pierwszych aktów prawa autorskiego w naszej historii, specjalnie dla Kochanowskiego. Od tej pory nikt nie miał prawa drukować i rozpowszechniać twórczości Jana bez jego zgody. Oczywiście za tym poszły obłędne zyski. Jan, który kiedyś szukał dorywczych zleceń u magnatów, teraz sam udzielał im pożyczek. Ale serio? To wszystko w nagrodę za fajne wiersze?
Nie do końca!
Bo bez dwóch zdań Batory cenił twórczość Kochanowskiego i na pewno udzieliłby mu tak czy inaczej jakiejś finansowej pomocy, ale raczej nie byłaby ona tak szeroko zakrojona, gdyby nie jego najbliższy współpracownik, Jan Zamoyski. No ale dobra, skąd Kochanowski znał Zamoyskiego? To kolejny dowód na to, że w życiu liczą się znajomości, a w studiach nie zawsze najważniejsza jest nauka. Otóż panowie poznali się w Padwie. Faktycznie była między nimi różnica wieku, ale przez jakiś czas razem śmigali tam na uniwersytet i tak się tam skumplowali, że od tamtej pory wzajemnie się wspierali. Kiedy Zamoyski brał za żonę Krystynę Radziwiłłównę, co miało go wprowadzić do absolutnej elity państwowej, no to wiedział, że impreza z tej okazji musi być legendarna. W związku z czym poprosił swojego przyjaciela Jana Kochanowskiego, żeby specjalnie na tę okazję napisał sztukę. Jan nie dość, że chciał się sprawdzić w takiej ambitniejszej formie, no to jeszcze nie chciał odmówić przyjacielowi, któremu zawdzięczał gigantyczne bogactwa. Przy czym nie mógł napisać nic, co będzie osadzone w politycznych realiach ówczesnej Polski, no bo mógłby jeszcze urazić któregoś z wielu znamienitych gości. To też stworzył dramat o upadku antycznej Troi. Nazwał go Odprawa posłów greckich i kto chciał, to oczywiście między wierszami znalazł mnóstwo odniesień do ówczesnej polityki, no ale jak już wiecie, Kochanowski miał niesamowity warsztat, więc w sumie nie powinno nas to dziwić. Mało tego, specjalnie dla króla, żeby się chłop za bardzo nie nudził, to umieścił tam fragment po łacinie. Co więcej, to była melorecytacja do dźwięków liry, więc nie dość, że chłop do mainstreamu wprowadził fraszki, to jeszcze i hip-hop. No, szacun. Tak czy inaczej, cała sztuka była oczywiście przedstawiona z gigantycznym rozmachem. Na samą scenografię wydano w przeliczeniu na dzisiejsze mniej więcej 40 tysięcy euro. Wydawało się, że Jan ma przed sobą jeszcze długie lata życia i literackiej formy, a tu totalnie niespodziewanie umarł. 22 sierpnia 1584 roku w Lublinie. Najpewniej na atak serca albo udar mózgu. Jednak spokoju nie zaznał w sumie do dziś. Czemu? Bo jego szczątki przenoszono tyle razy. Lublin, Zwoleń w dwóch miejscach, być może też Policzna, że w pewnym momencie już się pogubili i badacze, i wszyscy inni zainteresowani, gdzie może się znajdować większość Kochanowskiego. No tyle dobrego, że w 1791 roku po otwarciu trumny wyjęto czaszkę Jana i to jest jedyny jego kawałek, jaki nam pozostał. Prawda? Tak uważano przez wiele lat. Czaszka trafiła do kolekcji Izabeli Czartoryskiej. Później czaszka trafiła do Paryża, później do Krakowa, gdzie ją w końcu zbadano i okazało się, że to kobieca czaszka. Kochanowski nie miał prawa przewidzieć całego tego cyrku, a trochę szkoda, bo pewnie ułożyłby o tym jakąś fajną fraszkę w stylu "Członki mi pogubili. Chaos, polska moda. Ręce, nogi, trudno. Jeno fajki szkoda." Jan Kochanowski to jeden z najlepszych przykładów na to, że to, czego dowiadujemy się w szkole o naszych najważniejszych artystach, to jest jedynie wąski wycinek ich super ciekawej twórczości i biografii. Czy to się zmieni? Raczej nie, na pewno nie w najbliższym czasie. To też super, że są książki alternatywne dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Serdecznie chcemy Wam polecić książkę Szokujące tajemnice autorów lektur szkolnych Sławomira Kopra. To już trzeci tom, w którym autor prezentuje nam pikantne szczegóły z życia ludzi, którzy przez wiele osób uznawani są błędnie za nudziarzy. Kogo jeszcze poza Janem Kochanowskim możecie się spodziewać w tym tomie? Adama Mickiewicza, Żarłoka, Mikołaja Reja, szpiega Józefa Kraszewskiego, jest tam jeszcze aktorka, pisarka Gabriela Zapolska, ale też autorzy bliżsi naszym czasom, jak na przykład Janusz Przymanowski, który nie tylko był autorem książki, ale też współautorem scenariusza do serialu Czterej Pancerni i Pies. Jest tam też Arkady Fiedler. No, musicie sprawdzić sami, naprawdę warto. Mocno Wam tę książkę polecamy. Link do zakupu znajdziecie w opisie. A my widzimy się niedługo.